Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, interpelacje 3 były złożone na piśmie bez wygłoszenia. Rozumiem, że my też odpowiemy na piśmie. Natomiast interpelacja pani radnej Szlagowskiej, pozwalam sobie powiedzieć, że to raczej był wniosek, bardziej wniosek niż interpelacja, ale oczywiście też odpowiemy na piśmie. Teraz jeśli chodzi o zapytania państwa radnych. Pierwsze zapytanie pani radnej Pałuszek. Poproszę pana dyrektora ZDM-u, pana dyrektora Szukałę o to, aby odpowiedział na to pierwsze pytanie. I także, aby odpowiedział na pytanie pana radnego Grzesia dotyczące ulicy Kłeckiej. A następnie poproszę pana dyrektora Szczepanowskiego z Wydziału Ochrony Środowiska o odpowiedź na pytanie drugie pana radnego Grzesia. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pani radna Pałuszek pytała się odnośnie trzeciej ramy, odcinek północny i zachodni. Zarząd dróg przygotowuje ogłoszenie przetargu na koncepcję północnego i zachodniego odcinka trzeciej ramy wraz z materiałami niezbędnymi do wystąpienia z wnioskiem o lokalizację drogi z tak zwanej specustawy. Na te odcinki, o które zamierzamy opracować, nie ma miejscowych planów opracowanych. Czy jeszcze? Pan radny Grześ odnośnie ulicy Kłeckiej. Sprawa wystąpienia do SKO poprzez Wydział Urbanistyki i Architektury spowodowana jest różnicą odnośnie radców prawnych i wydziału, jak również zarządu w sprawie interpretacji uzyskiwania decyzji lokalizacji drogi przy zatwierdzonym planie miejscowym, bo tam istnieje plan miejscowy. Stąd, żeby rozstrzygnąć to jednoznacznie, bo są bardzo zróżnicowane interpretacje, został wniosek skierowany do SKO.
Pan radny Michał Grześ chciałby uzupełnić pytanie. Chodzi o to, czy w związku z tym decyzja SKO będzie przez was traktowana jako ostateczna, czy następnie pójdziecie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dalej do Naczelnego, bo kiedy ta interpretacja prawna będzie dla was wystarczająca, żeby móc realizować, no bo ja zakładam, że ZDM chce realizować ulicę Kłecką, bo to nie padło, ale zakładam, że tak.
To odpowiem w ten sposób. Gdybyśmy nie chcieli realizować tej ulicy, to byśmy stanęli na pierwszym etapie. Pierwszy etap to był po zatwierdzeniu planu miejscowego opracowane zostały projekty podziału zgodnie z planem miejscowym.
I projekty podziału są zrobione.
Od tych projektów podziału właściciele nieruchomości się odwołali do SKO i SKO przyznało im rację. W związku z tym szukamy dróg, żeby zrealizować ulicę Kłecką.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Teraz pan dyrektor Szczepanowski na drugie pytanie pana radnego Grzesia. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie, panie radny. Ja przepraszam, ale jestem w bardzo niewdzięcznej sytuacji, ponieważ dosyć trudno jest udowadniać, że nie jest się wielbłądem. Ja pozwolę sobie tylko zacytować to, co na piśmie w odpowiedzi podpisanym przez pana prezydenta, w odpowiedzi na interpelację pan radny otrzymał. Jest tam mowa o tym, że w związku z anonimową interwencją mieszkanki zgłoszoną dnia 18 września pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili oględziny terenu w rejonie Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Podczas oględzin stwierdzono, że na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkami trwa budowa chodników. Pomijam tam dalsze stwierdzenia. Stwierdzono także, że w trakcie tych prac powstały niewielkie powierzchniowe uszkodzenia kory kilku drzew liściastych. W dalszym ciągu jest również stwierdzenie, że po złożeniu przez pana radnego interpelacji została nowa wizja powzięta, w czasie której stwierdzono większe uszkodzenia niż podczas wizji pierwszej. Bardzo serdecznie dziękujemy za zwrócenie uwagi na to, że w międzyczasie jeszcze coś powstało i w związku z tym jest w tej chwili wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu znalezienie tych, którzy te uszkodzenia spowodowali i objęcie, tak jak przepisy ustawy o ochronie przyrody mówią, objęcie pewną karencją tych drzew i w zależności od tego, czy przeżyją, czy nie przeżyją, zostaną opłaty, które w tej chwili będą naliczone, wyegzekwowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan...
Przepraszam bardzo, pan radny Grześ, pytanie uzupełniające. Bardzo proszę.
Z tym, że ja pytałem się o to, że między zgłoszeniem mieszkanki a moją interpelacją na sesji, ja już nie mówię, że z panem rozmawiałem, co się tam stało tydzień wcześniej czy dwa tygodnie na wcześniejszej sesji, ale już po obejrzeniu tych zniszczeń, które przedstawiłem na sesji, zresztą na zdjęciach było widać, że to nie są świeże zniszczenia, tylko co najmniej miesięczne. Po obejrzeniu tych zniszczeń dzwoniłem do was, ale nie było ani pana dyrektora, ani drugiego pana dyrektora, więc rozmawiałem z inspektorem, który mnie zapewnił. Nic nie mówił o tym, że była tam kontrola, tylko zapewnił mnie, że taką kontrolę przeprowadzi. Po czym pytając się w związku po mojej interwencji pana, czy żeście coś zrobili, stwierdziliście, że nic się tam nie stało, byłem bardzo zdziwiony. Tak więc tu brakuje mi tego etapu, co się stało z moim zgłoszeniem. Oczywiście rozumiem, że może za chwilę, no nie nagrałem tego zgłoszenia i to być może jest moja wina, może rzeczywiście w Polsce trzeba wszystko nagrywać. No, bo także odpowiedzi nie uzyskał.
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, jeszcze raz z całą mocą, z całą stanowczością odpowiadam. Wizja po pierwszym zgłoszeniu. Pierwsza była anonimowe zgłoszenie telefoniczne. Pan radny zgłosił dosłownie chwilę po tym, w momencie, kiedy wizja była przeprowadzana. Wizja była przeprowadzana i jest dokumentacja fotograficzna z pierwszej wizji. Podczas drugiej wizji rzeczywiście okazało się, że uszkodzenia są znacznie większe i powstały one w międzyczasie. Stąd prośba już w tej chwili taka ogólna. Proszę Państwa, jeżeli coś się takiego dzieje, to bardzo bym prosił o zgłaszanie Straży Miejskiej czy Policji, bo to są służby mobilne, które natychmiast mogą zareagować. Natomiast próba zgłoszenia tego po paru dniach skutkuje właśnie tym, że musimy długie postępowanie prowadzić celem wyjaśnienia, kto, co, w jaki sposób i kiedy uszkodził. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. W tej chwili chciałbym, aby pan dyrektor Jurga udzielił odpowiedzi, pan dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, udzielił odpowiedzi na pytanie pana radnego Wiśniewskiego i jednocześnie na pierwsze pytanie pana radnego Foligowskiego, pana przewodniczącego Foligowskiego. Bardzo przepraszam.
Panie prezydencie, szanowni państwo, panie i panowie radni, plac zabaw przy ulicy Pstrowskiego znajduje się na terenie uchwalonego w 1998 roku planu miejscowego. Część tego placu jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Do chwili obecnej nikt nie złożył wniosku o pozwolenie na budowę na tym terenie. Pytanie pana radnego Foligowskiego dotyczyło procedury pozwolenia na budowę. Jeśli inwestor otrzymał wezwanie z tak zwanego artykułu 64 o uzupełnienie formalne wniosku i tego w terminie 7 dni nie uzupełnił, jego wniosek pozostał bez rozpatrzenia. A to oznacza, że musi ponownie złożyć wniosek o to, by uzyskać pozwolenie na budowę. Wniosek uzupełniony o te braki. Ale oczywiście, oczywiście tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Teraz chciałbym kontynuować odpowiedzi na pytania pana radnego Wiśniewskiego. Na drugie i trzecie zapytanie proszę, aby udzielił odpowiedzi pan dyrektor Szukała.
Panie przewodniczący, tu w międzyczasie z panem radnym żeśmy uzupełniali informacje na ten temat i uzgodniliśmy, że na te dwa pytania odpowiedź będzie udzielona na kompleksowo na piśmie.
Dziękuję. Bardzo
dziękuję
proszę.
Bardzo. I teraz chcę przejść do udzielenia odpowiedzi na pytanie drugie pana przewodniczącego Foligowskiego i poproszę panią dyrektor Musiał z Wydziału Oświaty o udzielenie odpowiedzi, ale jednocześnie chciałbym, aby pani dyrektor była uprzejma też odpowiedzieć na jedyne pytanie pana radnego Szynkowskiego.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, pytanie pana radnego Foligowskiego dotyczyło szklanki mleka dla dzieci w szkołach. Otóż proszę państwa, z informacji, które udało mi się w krótkim czasie od zadania tego pytania do teraz zebrać, to taka, że ten program realizuje wspólnie z placówkami samorządowymi, z placówkami oświatowymi Kuratorium Oświaty i Agencja Rynku Rolnego. I nie jest to pierwszy rok, tylko jest to przynajmniej drugi rok, trzeci rok nawet pan radny tutaj wspomina. W tej chwili mogę odpowiedzieć tak, że na pewno poznańskie placówki uczestniczą w tym programie, to wiemy. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili, jaka to jest skala. Więc jeżeli jest takie życzenie pana radnego, to będzie odpowiedź na piśmie, kiedy po prostu zbierzemy te informacje z placówek oświatowych. Drugie pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć, to jest pytanie pana radnego Szymona Szynkowskiego Welsenka w sprawie liści na boiskach szkolnych. Otóż proszę państwa, odpowiedź na to pytanie pan radny już otrzymał, zresztą sam o tym powiedział, otrzymał już raz na piśmie. Ja w tej chwili nie mogę nic do tego dodać, chyba tylko to, że te liście, jak w wielu innych jednostkach, są zbierane w worki foliowe, uszykowane do wywozu przez uprawnione do tego służby i są te wywozy opłacane przez placówki oświatowe. Żaden z dyrektorów placówek oświatowych miasta Poznania nie zwrócił się do nas z problemem, że coś tutaj jest źle zorganizowane, czy jest to niezadowalający sposób wykonywania tego zadania, usuwania liści. Także tyle miałabym
dziękuję
do powiedzenia.
Bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, chciałbym, aby teraz pan dyrektor Szukała odpowiedział na ostatnie z pytań pana przewodniczącego Foligowskiego. Jeśli można, to pan dyrektor właśnie udzielił odpowiedzi.
Pan radny Foligowski poruszył temat sadzenia drzew na ulicy Murawa. Faktycznie, generalnie może tak, przy zakładaniu terenów zielonych w pasach drogowych roboty sadzenie drzew, krzewów wykonujemy wyłącznie w dzień. Z uwagi na zachowanie linii i tym podobne. Natomiast część robót jest wykonywana w godzinach nocnych. Przykład ulica Zwierzyniecka, że zabruki i tym podobne rzeczy były robione w nocy. Także nie da się wszystkiego zrobić w nocy, ale wracając do ulicy Murawa, tam naprawdę trudno znaleźć czas, okres w ciągu dnia, gdzie nie ma dużego natężenia ruchu, szczególnie na tym lewoskręcie w ulicę Słowiańską. Oczywiście skupiła się sprawa w związku z remontem ulicy Serbskiej. To się nałożyło, do tego doszły garbary i to w całym tym obszarze utrudnia ruch, natomiast część robót generalnie wykonują w nocy, ale nie wszystkie.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, kolejna osoba, która zadawała pytania, to pani radna Lidia Dudziak i na pytania pani radnej Dudziak prosiłbym, aby odpowiedzi udzielił pan dyrektor Rajewski. Widzę, że już jest na sali, także bardzo proszę. Jeśli pan dyrektor byłby uprzejmy, prosiłbym o udzielenie odpowiedzi także na czwarte pytanie pana radnego Przemysława Markowskiego.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, państwo radni. Odnośnie koncepcji budowy dwóch hal sportowych, które mają służyć rozgrywkom gier zespołowych, Zadanie to zostało zmniejszone z 500 tysięcy na 300 tysięcy. Natomiast w dalszej części wstrzymaliśmy się z realizacją opracowania koncepcji hali tej większej przy zakładanej pojemności około 15-17 tysięcy, z tego względu, że jest bardzo poważna szansa, że taka hala powstanie całkowicie ze środków komercyjnych, bez angażowania środków miasta, stąd w uzgodnieniu z Komisją Kultury Fizycznej wstrzymaliśmy się z opracowaniem tej koncepcji. Natomiast koncepcja na halę mniejszą, która miałaby być zlokalizowana w kompleksie sportowym Chwiałka, koncepcja zostanie przekazana POSIR-owi wraz z programem funkcjonalno-użytkowym 15 listopada. Ta koncepcja jest wzorowana czy konsultowana przez projektantów z najnowszą halą tej wielkości, przypominam, wielkość rzędu 3000 widzów, z halą, która powstała w Kaliszu. To jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Pytanie drugie pani radnej Lidii Duziak dotyczyło...
Ale pani radna już ma uzupełniające do tej odpowiedzi. Do następnej odpowiedzi już jest uzupełniające pytanie?
Na piśmie? Tak, oczywiście. Obydwie odpowiedzi, tak? Natomiast odnośnie...
Ale no właśnie proponowałem, że skoro jest uzupełniające, to bardzo proszę. Ale do tego, co było zadane.
Może, panie dyrektorze, na jednej z ostatnich sesji pan radny Przemysław Markowski jakby podważał, może nie podważał, ale sugerował wnętrze tej hali, bo ona według projektu, który widzieliśmy, miała być półokrągła. Czy my jako radni miasta Poznania będziemy mieli wpływ na wygląd, my jako radni albo POSIR, na wygląd tej hali, o której pan mówi, tej hali, którą ma ewentualny inwestor budować? Czy będziemy mogli mieć swoje uwagi do tego?
Znaczy,
projektu.
Z mojego punktu widzenia trudno mi w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ POSIR się nie będzie zajmował w żadnym momencie tą inwestycją. Jeżeli to będzie inwestycja prywatna, to myślę, że POSIR tu nie ma żadnej roli. Być może pewne sugestie co do wymogów sportowych Wydział Kultury Fizycznej przekaże inwestorowi. Natomiast no, to jest suwerenna decyzja inwestora, na co wyda swoje prywatne środki w tak ogromnej skali.
No to ja tak...
Przypominam, że nie prowadzimy dyskusji nad udzielonymi odpowiedziami. Można zadać tylko pytanie uzupełniające. Bo tu już parę osób chce wziąć udział w tej dyskusji, a nie chciałbym tego uczynić.
Panie Przewodniczący, no nie jestem w stanie udzielić dalszej odpowiedzi na tą część, ponieważ to rzeczywiście wywołuje polemikę. Jeżeli mogę przejść do pytania o lodowisko...
Ale mamy nadzieję, że pan dyrektor udzieli wyczerpującej odpowiedzi na piśmie.
Oczywiście, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o lodowisko, przetarg byłem zmuszony unieważnić z powodu złożenia ofert wielokrotnie przekraczających przygotowane środki na budowę tego lodowiska. Natomiast skala tego przekroczenia była tak duża, przypomnę, dysponujemy 16 milionami, oferty wpłynęły na poziomie 80 milionów, stąd nawet nie możemy się wzorować na tych kwotach złożonych w tym przetargu, stąd proponujemy zmianę sposobu realizacji tego zadania i zwróciliśmy się najpierw do Towarzystwa Hokejowego, aby nam przedstawili minimalne wymagania dotyczące programu funkcjonalnego lodowiska. W oparciu o te wymagania opracowaliśmy program funkcjonalny, wymagania, jakie przedstawiło Stowarzyszenie Hokeistów, są w pewnym momencie bardzo niedoszacowane, szatnie chociażby wielkości 10 metrów, czyli to są rzeczy nie do przyjęcia. Taki program został przygotowany, chcemy to przedstawić Przewodniczącemu Komisji Kultury Fizycznej, panu prezydentowi, i ogłosić przetarg na zaprojektowanie na podstawie tego nowego programu funkcjonalnego, który generalnie zmniejsza wymogi tego lodowiska. Ma ono być lodowiskiem dla mieszkańców i dla sportu, ale nie sportu na poziomie, powiedzmy, europejskim czy wyższym. I dopiero po takim zaprojektowaniu i kosztorysowaniu tego projektu będziemy znali realny poziom kosztów, jakie są niezbędne na lodowisko, wtedy będziemy ewentualnie wnosić do Pana Prezydenta i Wysokiej Rady o zwiększenie środków na to zadanie. Na razie z tego, co mamy zabezpieczone, w jakiejś małej części skorzystamy, projektując to lodowisko. Odnośnie wielkości stadionu w kontekście nieprzyznania finału Pucharu UEFA dla Poznania, wielkość stadionu tu nie była determinowana tym wnioskiem o organizację i to nie wielkość stadionu była przeszkodą, tylko kilka warunków formalnych, które UEFA stawia w tym postępowaniu. Jeden z warunków to jest taki, że stadion dla tej imprezy musi być przetestowany przy innej imprezie przy pełnej pojemności. Tu liczyliśmy, co prawda, że UEFA dokona odstępstwa i potraktuje ten puchar jako test bezpośrednio przed Euro. Natomiast jest jeszcze jeden warunek, który UEFA stawia, że stadion musi przynajmniej ponad rok, czy dwa lata, już teraz mogę się mylić, funkcjonować po kompletnej modernizacji przed rozegraniem takiego pucharu. I tego warunku też nie byliśmy w stanie spełnić, bo zakładamy, że stadion zostanie skończony w czerwcu 2010 roku, czyli 10 rok już starań był od razu jakby skazany na porażkę, a rok 11 właśnie nie spełniał tego drugiego warunku. Natomiast co do wielkości stadionu, jak widać, frekwencja wszędzie rośnie i tutaj dyskusja toczy się na poziomie dosłownie kilku tysięcy miejsc zwiększenia i naszym zdaniem należy wykorzystać potencjał tej nieruchomości, wpisując w ten stadion maksymalną pojemność, jaką tu już można uzyskać. Stąd ten poziom 50 tysięcy, myślę, jest całkowicie uzasadniony i tutaj zmniejszanie pojemności stadionu o kilka tysięcy może być na przyszłość niecelowe.
Panie dyrektorze, niestety pani radna Lidia Dudziak jest nieukontentowana pana poprzednią odpowiedzią, więc musi zadać uzupełniające pytanie.
Ja w ogóle chciałam bardzo panu dyrektorowi podziękować, bo rzeczywiście dwoje się i troje, żeby te inwestycje szły w Poznaniu, nie z jego winy nie idą. Natomiast stało się chyba rzeczą, bym powiedziała, no niesłychaną, bo przynajmniej tak nie było w poprzednich kadencjach, żeby takie projekty, wracam teraz do projektu lodowiska na przykład, żeby takie projekty były przekazywane tylko przewodniczącemu komisji. Bo w końcu jesteśmy jako komisja, jako całość, wszyscy radni zainteresowani tą sprawą i nigdy tak nie było w poprzednich kadencjach, żeby tylko przewodniczący coś widział albo o czymś decydował. Bo jeśli tak, no to bez sensu ta komisja, no niech będzie przewodniczący, niech...
W związku z tym pytanie brzmi, czy mógłby...
W związku z tym pytanie brzmi i prośba, żebyśmy my również jako radni w Komisji Kultury Fizycznej widzieli ten projekt i mieli wpływ na to, jeżeli będziemy mogli mieć oczywiście wpływ na to, jak to ma wyglądać.
Znak zapytania.
Panie Przewodniczący, przekażemy tą informację do Przewodniczącego Komisji, natomiast pracami Komisji kieruje Przewodniczący, stąd to jest już rola suwerenna Przewodniczącego, natomiast chodzi nam o przyspieszenie prac i no, generalnie projektów z radnymi nigdy nie konsultujemy, bo byśmy za przeproszeniem z tego projektowania nigdy nie wybrnęli. Chcemy tylko ramy projektowe przedstawić, żeby później jakby nie było rozbieżności co do oczekiwań, co do skali tej inwestycji. To jest główny problem.
Dziękuję. Pan radny Markowski również uzupełniające pytanie.
Dziękuję panie przewodniczący. Czuję się niezręcznie, bo odpowiada nam pan dyrektor, którego bardzo szanuję. Wiem, że jest osobą, która wspaniale zarządza POSIR-em. Ja mam pytanie na temat zobowiązania tego miasta, czyli do osób, które określają politykę. Czy jest możliwe, już nie chcę z uporem maniaka wracać do tematu stadionu, ale prośba. Mamy w urzędzie kilka jednostek od biura promocji miasta po biura rozwoju gospodarczego, teraz ma coś postać jeszcze nowego. Prośba o to, żeby na najbliższej sesji uzmysłowić radnym, jak będzie wyglądał nasz stadion po Euro 2012, na którym może zostaną rozegrane dwa mecze. I w związku z tym prośba, żebyście Państwo przygotowali materiał filmowy, jak wyglądają mecze ligowe w Portugalii po Euro 2004 i po Mistrzostwach Świata w 2002 roku w Korei Południowej. Jak tam wyglądają mecze ligowe? Żebyśmy mieli ogląd sytuacji.
To było pytanie uzupełniające. To było nieregulaminowe w takim razie.
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę uzupełnić co do wyglądu stadionu, ale w sensie fizycznym, nie w tym funkcjonalnym, o jakie tu panu radnemu chodzi, to właśnie odebraliśmy makietę stadionu. No, na razie będzie umieszczona na stadionie ze względu na jutrzejszą wizytę ekspertów UEFA. No, zadecydujemy, czy przenieść ją do urzędu. Myślę, że jej miejscem jednak powinien być stadion i można się będzie zapoznać już z takim namacalnym trochę kształtem wyglądu, w sensie fizycznym, tak jak mówię, nie funkcjonowania. Natomiast co do funkcjonowania, no wiadomo, że w Poznaniu jest największa frekwencja i na meczach ligowych i ta frekwencja na pewno będzie rosła wraz ze wzrostem standardu obiektu, jaki wybudujemy.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Odnośnie poziomu sportowego, to na stadionie, który był w stanie no, bliskim kompletnej ruiny, kiedy klub Lech ocierał się o spadek do trzeciej ligi, i tak w Poznaniu było najwięcej kibiców, więcej niż łącznie w całej Polsce w danej kolejce.
Dziękuję. Panie prezydencie.
Panie przewodniczący, pan pozwoli, zostały tylko jeszcze odpowiedzi na trzy pytania. Na trzy pytania zadane przez pana radnego Markowskiego i pozwolę sobie teraz udzielić odpowiedzi na te pytania.
Bardzo proszę.
Pana dyrektora Szukałę proszę o udzielenie tych odpowiedzi. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Pierwsze pytanie pana radnego Markowskiego dotyczy ulic na osiedlu Kwiatowym, stanu technicznego i terminu utwardzenia tych ulic. I na to pytanie pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na piśmie. Dwa pytania następne dotyczyły sygnalizacji świetlnych. Może powiem tak. Generalnie sygnalizacje świetlne, które chodzą w systemie, podłączone są do centrum sterowania ruchem, a te są akurat, są cały czas monitorowane i analizujemy natężenia panujące na danych kierunkach i jak programy chodzą. I może skrzyżowanie Niepodległości Solna. Kierunek lewoskręt z Niepodległości w ulicę Solną nie ma technicznych możliwości terenowych do budowania drugiego lewoskrętu z uwagi na zabytkową aleję platanów. Natomiast w całym centrum w tej chwili opracowywane są nowe programy, które wejdą do komputera centralnego, co się sterowanie, jeśli chodzi o Niepodległości Solna. Jeśli chodzi o skrzyżowanie Jana Pawła II, Baraniaka, lewoskręt, o tym mówiliśmy od strony Śródki, dwa pasy w lewo Baraniaka, no wydłużenie świateł na lewoskręt Baraniaka powoduje jeszcze gorszą sytuację z kierunku Ronda Rataje na długiej jezdni, która jest blokowana. Także dając komuś czas dodatkowy, blokujemy drugi kierunek. Sytuacja jest bardzo trudna. Bez dodatkowego układu komunikacyjnego, żeby przerzucić część ruchu z pierwszej i drugiej ramy, bo Jana Pawła II to jest pierwsza, druga rama. Na inny układ komunikacyjny nie widzimy szans na to.
Dziękuję bardzo. Pan radny ma jeszcze pytanie uzupełniające.
Panie dyrektorze, chodzi mi o skręt Solnej w Niepodległości i to by chyba nie ingerowało w tą alejkę, która rzeczywiście tam wygląda. Natomiast żeby ten pas zieleni, który jest na ulicy Solnej, ewentualnie zagospodarować właśnie pod drugi lewoskręt.
Generalnie odpowiem zgodnie z wchodzącymi na koniec 2.8 nowymi przepisami odnośnie działania programów sygnalizacji świetlnych, organizacji ruchu. Przygotowujemy łącznie z możliwością przebudowy tego skrzyżowania, ale jak będziemy bliżsi, to przedstawię państwu radnym ten temat, bo to jest, będzie jeden z pierwszych przykładów, że nowe przepisy no, trochę utrudnią ruch.
Dziękuję bardzo. Czy to wszystko, panie prezydencie?
Tak, panie przewodniczący, to były już wszystkie odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Sunkowski.
Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja być może na moment wyszedłem i akurat w tym momencie była odpowiedź dotycząca zbierania liści na boiskach szkolnych. Czy ja to przeoczyłem, czy nie było tej odpowiedzi?
Ta odpowiedź już była.
A, przepraszam bardzo, przepraszam. Dziękuję.
Dziękuję. Zatem ogłaszam przerwę do godziny 15:00.